czasie pandemii możemy nasze radio przenieść odrobinę do internetu i także pokazywać Państwu chociażby taką oto wyjątkową chustę. Nie jest to chusta wojskowa, z jaką się Państwo być może właśnie taka chusta kojarzyć wtedy, kiedy odchodzi się do rezerwy, tylko jest to rezerwa, idealna emerytura. Ale za moment o tym wszystkim wytłumaczy nam lubelski emeritus, bo taki właśnie przydomek przyjął pan Jacek Jerzy Bojarski. Dobry wieczór, panie Jerzy.
Dobry wieczór, kłaniam się państwu. Ja po prostu zrobiłem sobie taki pastisz z wojska. W wojsku nigdy nie byłem, choć dostałem stopień szeregowego bez odbycia służby wojskowej, ale 179 dni przed emeryturą zdobyłem centymetry i zacząłem odcinać, tak jak to robili żołnierze w wojsku. Kiedyś, teraz ponoć też to robią. I odcinałem i wszyscy mi kibicowali w koło. Nie? I koleżanki, nic mi nie mówiąc, szykowały tą chustę. To było w tajemnicy przede mną. Kiedy przyszedł dzień 29 lipca, ostatni dzień byłem w pracy, koleżanki mi to wręczyły na takiej domowej uroczystości w pracy, bo to było takie dla kolegów najbliższych.
Panie Jerzy, bo to jednak no, gro życia to praca, prawda? Tak naprawdę. I praca to nie tylko ten moment, kiedy przychodzi się od godziny do godziny, kiedy się później pod koniec miesiąca, czy też na początku miesiąca pobiera wypłatę. Praca to coś więcej, to spotkania z ludźmi, to zżycie się tak naprawdę dzień po dniu przez bardzo, bardzo wiele lat.
No tak, ja pracę zacząłem w 1974 roku. Ze studiami to zajęło mi 47 lat. Ja to się śmieję i mówię, że na emeryturę powinno się odchodzić zaraz po studiach, bo te 47 lat to całe moje życie. Ja właściwie robiłem w pracy to, co kochałem i jeszcze za to brałem pieniądze. Także dla mnie praca nie była taka uciążliwa. Byłem zadowolony z tego, co robiłem, a pracowałem w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pracowałem 20 parę lat na Kulu, byłem szefem księgarni uniwersyteckiej i na końcu w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Łupacińskiego. Pracowałem na stanowisku samodzielne stanowisko do spraw wydawniczych. I byłem redaktorem niecodziennika bibliotecznego. To pismo, które najpierw wychodziło w wersji papierowej, a później w elektronicznej, bo to większy zasięg miało. I do dzisiaj ja już nie pracuję 9 miesięcy, a od tego czasu, kiedy odszedłem, ta strona funkcjonuje i od czasu mojego odejścia prawie milion zajrzeń na tą stronę jest. No to uważam, że coś na tej stronie musi być, skoro ludzie tam zaglądają.
Mieliśmy szansę, jako wszyscy ci, którzy chociażby śledzą pana poczynania na portalu społecznościowym Facebook, razem z panem odcinać te niemalże kupony i te dni tak naprawdę do odejścia na emeryturę. Zrobił pan z tego takie bardzo sympatyczne wydarzenie. Ktoś z psychologów może mógłby powiedzieć, że to jest takie przełożenie, żeby oswoić się jednak z tym momentem przejścia, bo to jest ważny etap w życiu człowieka, dla bardzo wielu ludzi trudny etap i trudna decyzja o odejściu z pracy na emeryturę. Często pojawia się wtedy w drzwiach taki ogromny znak zapytania. Co dalej?
Dla mnie praca nie była nigdy jakby najważniejsza. Miałem ważniejsze priorytety, a praca była, no, miejscem się zarabiało pieniądze, ale trzeba przyznać, że kochałem tą pracę i to, co robiłem, nawet tytuł czasopisma, niecodziennik, on pokazywał rzeczy takie niecodzienne, a starość, która mnie spotkała, to uważam, że to jest łaska, bo nie wszyscy mogą dożyć starości. Są ludzie, którzy w młodym wieku umierają. Ja mam 65 lat, no, skończone i widzę, że to jest pewien rodzaj doświadczenia. No, wychowałem piątkę dzieci, mam dziesiątkę wnuków. To są te wartości, gdzie mogę po prostu teraz dzielić się właśnie z dziećmi i z wnukami. A reszta to są dodatki. Także jestem bardzo zadowolony z tego, że jestem właśnie na emeryturze, bo mam czas na wszystko i mogę robić to, co lubię. A kolega, który zamieścił wyznania emerytusa w Lublinie, napisał mi taką rzecz. Chłasko napisał pięknych 20-letnich, Osiecka szpetnych 40-letnich. Napisz wściekłych 60-letnich i nie zwlekaj. Taką autobiografię, twoją lub pokolenia mogę zacząć publikować w następnym numerze. I to mi się spodobało, ja nawet pierwszą już taką część napisałem. Mi się ten temat spodobał, dlatego że chciałbym opisać nie tyle dziennik swojego życia, co dziennik swojego życia w kontekście tych przemian historycznych, a działo się bardzo dużo, także ja nie jestem Chłaską ani Osiecką, to nie z mojej bajki osoby, ale też przeżyłem dużo zmian i dużo, że tak powiem, widziałem różnych przemian i historycznych, i politycznych, i Solidarność, i papież. I to wszystko się złożyło na to, że ja dzisiaj na to życie patrzę troszeczkę inaczej. Także jestem na emeryturze, jestem z tego szczęśliwy, bo taka piosenka była, że wędrowali szewcy przez zielony las, nie mieli pieniędzy, ale mieli czas. I ja się cieszę z tego, że mam nareszcie czas dla siebie, dla rodziny i dla wszystkich, którzy po prostu ode mnie czegoś chcą.
Ja wiem, co jest dalej w tej piosence, bo moje dzieci to śpiewają. I śpiewali rybcium pypcium, i śpiewali rybcium pypcium, wędrowali szewcy przez zielony las. I ja wiem, że pan właśnie z takim optymizmem i także z taką oto melodyjką rybcium pypcium też generalnie idzie przez życie. A pamiętając pana z życia zawodowego, pamiętam ogromną kulturę oczytania, kulturę obycia również, także szarmanckość w stosunku do kobiet, no i także to nieodłączne kolejne oko, czyli aparat fotograficzny, bo najczęściej podczas różnego rodzaju spotkań, wydarzeń, bardzo często, które także jako reporterka Polskiego Radia Lublin rejestrowałam w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, no to też bardzo często widziałam pana właśnie z tym aparatem na tych wydarzeniach i to była taka pełna dokumentacja tego, co się dzieje. To było nieocenione, jeśli chodzi o działalność biblioteki.
No ja zrobiłem, przeszło 100 tysięcy zdjęć, one gdzieś tam, część zostało w pracy, część mam ze sobą, ale takich historii to mam bardzo, bardzo dużo, bo fotografowałem różnych ludzi. Nawet mogłem fotografować z 2 metrów papieża na Jasnej Górze, prezydentów różnych. No, sam mam różne zdjęcia z kimś, ale to jest jakby mniej ważne. Ważne jest to, co ja robiłem i widzę, że to jest no wielkie, wielkie archiwum, które po prostu no w tej chwili przypomina mi to, co, w czym brałem udział, to, co opisywałem, fotografowałem, bo jest prawdą, że fotografia jest po prostu też takim językiem, no śmiałem się, że miałem dobrą rękę, bo często tak było, że kogo sfotografowałem, to ludzie umierali i ja się bałem już w którymś miejscu fotografować, bo mówię, co zrobię zdjęcie, to na porcelankę, nie? I faktycznie na moich zdjęciach jest kupę ludzi, którzy już odeszli do Pana, są w niebie i to są ludzie polityki, kultury, sportu, redaktorzy, mój kolega Leszek Surmak. Po prostu no, śmierci się nie odmawia, nie? I ja też, no niestety, tu muszę powiedzieć, że nie jestem przygotowany do śmierci, tak jak drogowcy do zimy, tak jak nie jestem gotowy, nie, ale to widzę, że muszę się szykować, bo czas jest krótki, tym bardziej, że pandemia teraz no szaleje. Ja teraz przez tą pandemię trochę jestem ograniczony. Ja byłem człowiekiem bardzo dynamicznym, wszędzie mi było pełno, a teraz po prostu no, wyciszyłem się, pandemia pomogła mi, nie?
Może to jest czas, żeby trochę właśnie odpocząć, żeby trochę przystopować, choć to rzeczywiście trudny czas, no i jednak ten strach gdzieś nam tutaj po prostu towarzyszy.
No strach jest, ale też no, ja teraz jestem starszy, to już nie chodzę tam, gdzie chcę, ale tam, gdzie mnie wołają. Na przykład środy spędzałem z wnukiem Leosiem. W czasie pandemii 3 wnuków mi się urodziła: Rita, Leon i Artur. Leoś ze mną chodził na spacery i byłem zadowolony, bo miałem trochę ruchu, a jednocześnie no, widzę, jak dziecko się rozwija, bo już sam dawno byłem ojcem. 5 dzieci wprawdzie wychowałem, jedno w niebie, ale to już historia. To teraz mogę patrzeć na moje wnuki, szóstkę wnuków mam w Żabiej Woli, jak zobaczyłem po prostu, jak one tam szaleją, mają, ojciec, mój syn zrobił mi taką salę na wolnym powietrzu ćwiczeń i one wszystkie tam poleciały, żeby dziadkowie pokazać, jak ćwiczą. No, tylko im zazdrościłem tego, po prostu rzeczy cyrkowe prawie, że, a to są małe dzieci, nie? I bardzo, tak powiem, fajnie popatrzeć, jak inwestować właśnie w człowieka. To jest chyba największa rzecz, jaką może człowiek zrobić, to zainwestować w drugiego człowieka, nie? I myślę, że to jest ważne, bo jasne, teraz w świecie się mówi o wielu projektach, wyścig szczurów, ludzie się prześcigają, projekty, cudownie widać. Kiedyś była książka Dzieci kapitana Granta, a teraz wszyscy walczą o granty, po prostu walka o pieniądze, to wszystko. I doszło do takiego szaleństwa, że w tym wszystkim jakoś został zagubiony człowiek, nie? I to, co się teraz dzieje, to po prostu, ja tam się niczym nie gorszę, ale po prostu pewne rzeczy mnie po prostu zdumiewają, po prostu jak różne cywilizacje i kultury się po prostu zwalczają. Już abstrahuję od polityki, nie? Ale po prostu, no, to są inne czasy, no. Ja tego nie mogę jakby ogarnąć rozumem. Ale z drugiej strony lubię po prostu słowo. Na przykład ja Radia Lublin lubię słuchać, jak jadę samochodem. I te opowieści pani z lasu, nie, to wszystko, to po prostu, no to są rzeczy przepiękne. Właśnie prości ludzie dzwonią i opowiadają. Umieją patrzeć na przyrodę. Człowiek w mieście to widzi beton, jak widzi tam jakieś kwiatki, drzewko czy coś, no to wszystko tak po łebkach, nie? Jesteśmy wyalienowani trochę z tej natury, z tej kultury, jaką Bóg stworzył i człowiek jakby jest obok tego i to wszystko powoduje, że człowiek tak naprawdę cierpi i jest sam. A pandemia to bardzo jakby pokazuje, a człowiek jest dlatego sam, że się nie otwiera na innych, a pandemia to przyłożyła tylko do tego rękę.
Nie otwiera się na innych i często zamyka się także na słowo. Pan tak dużo z tym słowem pracował jako wydawca, jako pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej. Nadal ciągle jeszcze słowo jest dla pana ważne, chociażby mówiąc tutaj o tych zapiskach wściekłych 60-letnich, które pan prowadzi. Więc rzeczywiście słowo, ale też czytanie książek. Co jeszcze poza także tymi spotkaniami z wnukami, które oczywiście wiadomo, że dzieci, wnuki dają niesamowitą nadzieję na to, że świat jednak całkowicie się nie zatrzymał, że jednak to życie jest, istnieje i idzie do przodu. Co jeszcze wypełnia pana dzień już na emeryturze?
No ja też mam taką swoją pasję jak Bruno Schulz, Drohobycz. Oczywiście nie pojechałem tam, bo bałem się pandemii, tego wszystkiego, ale poprosił mnie Erwin Schenkelbach, syn Bertolda Schenkelbacha, który się przyjaźnił z Brunem Schulza, żebym napisał notkę o jego ojcu, że zginął w Bełsku. Ja taką notkę przygotowałem, wysłałem. On się tym zachwycił i zaczęliśmy rozmawiać. On mówi, pierwszy raz jesteś człowiekiem, przed którym się otwieram. I tak ta notka rozrosła się prawie do 80 paru stron. No właściwie taka publikacja wyszła. I znakomite zdjęcia, bo Bertolt był świetnym fotografem przed wojną. Erwin Schenkelbach, który cudem został uratowany przez matkę, która go schowała, kiedy gestapo przyszło do nich, to wszystko mi opowiedział, a jednocześnie opowiedział mi o Niemcu, który się przyjaźnił, jeśli to w ogóle można nazwać przyjaźnią, okupanta z Żydem, Niemca. I on przychodził do ich domu i on to wszystko mi opowiadał. Nie? I ten Niemiec to jest Niemiec, który zastrzelił Schulza. I okazuje się, że Schulzologowie nawet nie wiedzą, jaki naprawdę ten Niemiec był, nie? On miał dwie twarze, taką prywatną, ciepły, tak miał dzieci, miał plany, korzystał z pomysłów Schulza i okazało się, że było coś niesamowitego, kiedy i rodzice zostali aresztowani, byli tam na umszlak w Drohobyczu, ten Niemiec przyjechał, żeby wyciągnąć Schulza. Mówi, słuchaj, wychodź, ja wszystko załatwiłem, żeby cię stąd wyciągnąć. A on mi, zgodzę się, ale pod jednym warunkiem, że z żoną mnie stąd wyciągniesz. No i ten nie mógł tego obiecać. No i historia się zakończyła w Bełstwie. Ja byłem tam 1 listopada, żeby zapalić świeczkę, pomodlić się za nich. I faktycznie, ale to pokazuje też właśnie miłość mężczyzny do kobiety, męża do żony, który po prostu do grobowej deski był wierny. I to mnie strasznie poruszyło. To po prostu pokazuje, że ta miłość jest większa niż czoła. W tej mojej publikacji jest pokazane, że miłość jakby zwycięża. Zwycięża śmierć. Nie? To, co mieliśmy teraz, święta, zmartwychwstania. Jezus Chrystus ukrzyżowany, jednocześnie zmartwychwstał i dał nam radość. I o tym to tak można mówić banalnie, nie? Ale tak naprawdę to właśnie wiara i miłość jest po prostu tym, gdzie po prostu stwarza nowe, nieograniczone życie. Tak naprawdę to jest właśnie, człowiek może nosić w sobie życie wieczne. To jest piękne w tej publikacji i to była dla mnie też taka przygoda, że mogłem jakby doświadczyć tego i też no, zobaczyć swoje mankamenty, że nie jestem gotowy na śmierć, że nie wiem, czy byłbym w stanie tak się zachować. Owszem, byłem niezłomny w czasie komuny. Ha, teraz nie wiem, czy bym taki był. A chciałbym, nie? Warto po prostu być dla innych. Właśnie nie tylko dla żony, dla dzieci, dla wnuków, ale dla drugiego człowieka, dla sąsiada, z którym się nie zgadzam, nie? Ach, mam trzeciego sąsiada i co sąsiad, to jakby trudniejszy, nie? Ale to mnie wzywa do tego, żeby po prostu być cierpliwym i rozumieć drugiego człowieka, bo biblioteka jest miejsce, gdzie są książki, a książki są o wszystkim, o każdej dziedzinie życia, od przyrody, po grzyby, po ryby, po religijne rzeczy historyczne, bo taki jest człowiek, nie? I to po prostu książka może pomóc człowiekowi, nie? Oczywiście kiedyś Zanussi powiedział fajną rzecz. Proszę Państwa, nie warto czytać dobrych książek. Jak czytać, to te już najlepsze, nie? Tylko oczywiście człowiek nie zawsze wie, które to są najlepsze, nie? Człowiek nie powinien tracić czasu na duperele, nie? To jest prawda. I ja myślę, że emerytura to nie jest czas, żebym tylko stękał i jękał, co mnie boli. Bo mnie boli. Ja cieszę się, że jestem stary, no bo to jest łaska. No dożyłem tego i nie chciałbym być takim upierdliwym starcem, tylko takim po prostu no, młodym duchem, nie? Bo ciało już odmawia posłuszeństwa, ale myślę, że duch wobec drugiego człowieka jest ważny. Nie? I ja chcę się właśnie tak skupić właśnie na człowieku, na tym, co do mnie fakty przemawiają i żeby to reflektować. Nie? Nie mam pieniędzy, ale mogę być bogaty, nie? Bo mądra księga mówi, przychodźcie do mnie bez pieniędzy. I to jest prawda, nie? I człowiek powinien kupować te rzeczy, które są jakby no, najważniejsze, nie? Życie przynosi nową rzeczywistość, nową codzienność. Choćby to, że dzisiaj mówię do pani, tego sobie nie wymyśliłem. Pani mi dała tą, że tak powiem, okazję i mnie wyciągnęła za uszy z domu, bym właśnie powiedział nie tylko, co ja myślę, ale żeby to był też kierunek dla innych starszych osób, by nie ograniczały się do tak zwanej samotności. Bo człowiek jest tylko dlatego samotny, że nie wychodzi do innych. O ile wychodzi do drugiego człowieka, to wtedy faktycznie jest bogaty, jest pełen różnych inspiracji dla innych. I to jest taki mój program, żeby po prostu do końca ładnie po prostu spalać się, nie kopcić na tym świecie.
Piękna puenta i morał taki tak naprawdę tej naszej rozmowy i przesłanie dla wszystkich radiosłuchaczy w audycji Piękne Życie. Bardzo dziękujemy za te słowa i nawet jeżeli w dobie pandemii nie możemy tak fizycznie wyjść do drugiego człowieka, o czym pan tutaj mówił, panie Jerzy, no to możemy chociażby poprzez media społecznościowe i pan też tam właśnie w internecie jest tak szalenie aktywny. Tam znalazł pan taką płaszczyznę do pokazywania i swoich zdjęć, i swoich działań, i takiego swojego spojrzenia na świat, które bardzo nam się podoba i odpowiada, jeśli chodzi o takie optymistyczne podejście także do emerytury. Bardzo pięknie za to wszystko dziękuję. Pozostaje mi życzyć dużo, dużo zdrowia, sił, samozaparcia i żeby ciągle jeszcze nie był pan tak naprawdę gotowy na tę ostateczność. Proszę się trzymać zdrowo, a naszym gościem był Jerzy Jacek Bojarski, lubelski emeritus, jak nazywa siebie właśnie pan Jerzy. I ten przydomek przyjął po odejściu na emeryturę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za rozmowę i również wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo.
To ja dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego dla pana. Do usłyszenia, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Do usłyszenia. Dziękuję.